30 września 420 roku w Betlejem zmarł, czyli narodził się dla nieba, jak mówimy o świętych, patron dnia dzisiejszego, święty Hieronim, wraz ze świętym Ambrożem, świętym Augustynem i świętym Grzegorzem Wielkim, należy do czterech wielkich ojców Kościoła Zachodniego. Ojców Kościoła, czyli tych teologów, którzy wywarli ogromny wpływ na nauczanie Kościoła późniejsze. Byli wybitnymi intelektualistami, a jednocześnie świętymi ludźmi. Święty Hieronim przeszedł do historii przede wszystkim jako wybitny tłumacz. Pochodził z terenów dzisiejszej Chorwacji. W swoich intelektualnych, duchowych poszukiwaniach można powiedzieć, że zwiedził cały ówczesny świat. Był na wschodzie i na zachodzie. Był w Rzymie, był sekretarzem papieża Damazego. Był w Konstantynopolu, był w Syrii, w Egipcie. Choć jego rodzimym językiem była łacina, nauczył się greki, nauczył się hebrajskiego. Wszystko po to, żeby przetłumaczyć Pismo Święte z języków oryginalnych na łacinę. Ostatnie 34 lata życia spędził w grocie w Betlejem, niedaleko groty Narodzenia Pańskiego, tłumacząc Pismo Święte na łacinę. To jemu zawdzięczamy ten przekład, który nazywa się Wulgatą, najpopularniejszy i uznany przez Sobór Trydencki jako tekst wzorcowy tłumaczenia Pisma Świętego. Dzisiejsza liturgia słowa z czwartku 26 tygodnia w pierwszym czytaniu pokazuje nam szczególny moment w historii Izraela już po powrocie z przesiedlenia babilońskiego. Namiestnik perski Nehemiasz, który jest prawym człowiekiem, Bożym człowiekiem, i kapłan Ezdrasz, również on gorliwy kapłan pański, gromadzą cały lud w Jerozolimie po to, żeby odnowić przymierze z Bogiem. Jakby wiedzą, że Izrael upadł przez to, że zerwał przymierze z Bogiem, że nie był wierny przymierzu z Bogiem. Izrael się nawrócił w niewoli babilońskiej. Bóg pozwolił mu wrócić do swojej ziemi. Więc by móc cieszyć się błogosławieństwem Boga, chcą odnowić przymierze z Bogiem. Chcą odnowić przymierze z Bogiem Jahwe. Chcą to uczynić na wzór tego, co uczynił Mojżesz. I dlatego gromadzą cały lud i jest czytana Księga Prawa Mojżeszowego. W tym momencie swojej historii Żydzi już nie mówią czystym językiem hebrajskim i dlatego są potrzebni tłumacze, ci, którzy będą wyjaśniać oryginalny tekst Pisma Świętego, tekst hebrajski, na język aramejski, którym posługują się już Żydzi. Lud, który słucha Księgi Słowa Bożego, płacze, bo wspomina dawną potęgę, widzi teraz swoją nędzę, wie, że płaci cenę za niewierność swoich przodków, więc chce wrócić do przymierza z Bogiem. Ezdrasz wzywa lud, by nie przeżywać tego jako przypomnienie utraty dawnej wielkości, tylko przeżywać ten dzień jako radość odnowionego przymierza. Nie bądźcie przygnębieni, nie płaczcie. Radość w Panu jest waszą ostoją. Odnowienie przymierza z Bogiem oznacza nową nadzieję. Bo przecież jeżeli my wracamy do wierności Bogu, to Bóg też wróci do wierności swojej miłości, do błogosławieństwa. Więc to jest powód do wielkiej radości, to jest powód do świętowania. Psalm, który towarzyszy temu czytaniu, mówi o prawie pańskim. Czym jest prawo pańskie? Prawo pańskie jest mądrością dla ludu. To, że Bóg daje ludziom prawo, normy, zachowania, to jest wielka mądrość dla tego ludu. Prawo pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Bylibyśmy niemądrzy bez zasad, prawa, które pochodzą bezpośrednio od Boga. Jego słuszne nakazy radują serce, jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, cenniejsze nad złoto najczystsze. To jest niezwykle ważna zasada, którą później Jezus streści, że całe prawo mojżeszowe jest zawarty w przykazaniach miłości Boga i bliźniego. I to jest mądrość Kościoła, to jest mądrość wyznawców Chrystusa, to jest mądrość ludzi wierzących. Jeżeli odchodzimy od zasad prawa Bożego, wchodzimy na drogę pogubienia, wchodzimy na drogę zerwania przymierza i na drogę tego, czego doświadczyli Żydzi, czyli pozbawienia się Bożego błogosławieństwa. Natomiast tam, gdzie chcemy praw Bożych w naszym życiu, chcemy ich przestrzegać, chcemy nimi żyć, tam idziemy tą drogą, której Bóg błogosławi, która kończy się życiem w Nim na wieczność. Dzisiejsza Ewangelia to jest wysłanie 72 uczniów. Jezus miał nie tylko 12 apostołów jako swoich uczniów, bo czasem mówimy wymiennie apostołowie, uczniowie. W rzeczywistości uczniów było dużo więcej. Tutaj ewangelista Łukasz mówi nam o 72, których posyła po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Uczniowie są tymi, których On posyła jako swoją forpocztę, jako swoich przedstawicieli, jako rodzaj znaku, zapowiedzi, że On tam chce przyjść. To będzie zawsze zadanie uczniów, jakby być przedstawicielem Jezusa, być tymi, którzy niosą Jezusa ludziom. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje żniwo. To jest słowa Jezusa znowu, które my musimy, o których my musimy pamiętać. Mamy prosić o robotników, mamy się modlić o to, żeby byli kapłani, żeby były osoby życia konsekrowanego, żeby byli misjonarze i misjonarki, także świeccy, żeby Słowo Boże było głoszone. I Jezus mówi, że mało jest robotników, a żniwo wielkie. To znaczy, że jest wiele osób, które czeka na słowo, ale jest mało robotników, więc trzeba prosić o to, żeby byli robotnicy. Wyprawia ich i mówi: idźcie, posyłam was jak owce między wilki. Ważna zasada. Nie mamy być wilkami wobec wilków. Nawet jeżeli ten świat nas atakuje, dalej mamy być owcami, czyli dalej mamy być niewinni w naszej prostocie wyznawania Chrystusa. Nie mamy odpłacać złem za zło. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Znaczy, nie macie się opierać na bogactwie, na bezpieczeństwie materialnym. Nie macie zabezpieczać się dobrami materialnymi. Jakby macie się zdać na mnie. Macie się zdać na opatrzność. Macie się zdać na Boga. Jeżeli wy idziecie nieść dobrą nowinę, to Bóg się o was zatroszczy. Nikogo w drodze nie pozdrawiajcie oznacza... Te pozdrowienia były bardzo długie. Oznaczały na przykład wejście do kogoś do domu, pozostanie tam przez jakiś czas. Więc Jezus mówi: nie pozdrawiajcie. To znaczy, jak zaczniemy się pozdrawiać, to tracimy czas na misję. A gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli mieszka tam człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Ten pokój to jest dar Ducha Świętego. Uczniowie mają dar Ducha Świętego, który otrzymali od Jezusa i mogą go zostawiać tym, którzy chcą ich przyjąć. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc, co będą mieli, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. W tym samym domu chodzi o to, żeby nie szukać domu, w którym będzie wygodniej, nie szukać domu, w którym będzie lepiej, albo nie przechodzić z domu do domu, żeby być lepiej potraktowanym, żeby było wygodniej, żeby było bogaciej, dostatniej. Tam, gdzie wejdziecie, tam zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli, razem z nimi. Ale, mówi też Jezus, zasługuje robotnik na swoją zapłatę. To znaczy, jeżeli oni idą i głoszą Słowo Boże, to to, że są utrzymywani przez tych, którym to Słowo Boże jest głoszone, jest sprawiedliwe. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, Uzdrawiajcie chorych, jedzcie co wam podadzą i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulicę i powiedzcie, nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. To znaczy, jeżeli wy odrzucacie Słowo Boże, jeżeli wy odrzucacie Ewangelię, to nie będziecie mieli w niej żadnego udziału. Nawet proch z waszego miasta też strząsamy, jakby ci, którzy niosą Ewangelię, nie mają z wami nic wspólnego. To jest wasz wybór. I to są słowa Jezusa, to są surowe słowa. To nie jest tak, że to miłosierdzie Boże jest do tego stopnia bezwarunkowe, że czy człowiek je przyjmuje, czy je odrzuca, to ono i tak jest. Nie, Jezus mówi wyraźnie, że jeżeli ktoś go nie chce, to macie strząsnąć proch temu miastu. Wszakże wiedzcie, że bliskie jest Królestwo Boże. I tutaj padają słowa jeszcze surowsze. Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu. Na Sodomę spadł ogień. Więc ci, którzy odrzucają to miasto, czyli ta cywilizacja, ta kultura, ci ludzie, ta wspólnota, która odrzuca Ewangelię, doświadczy losu Sodomy i losu gorszego. Jezus pokazuje, że nasze wybory wobec Ewangelii są dramatycznie ważne. Tam, gdzie przyjmujemy Ewangelię, tam się dzieją uzdrowienia, gdzie przede wszystkim chodzi o uzdrowienie duszy, o to, że człowiek lgnie do Boga, ale tam, gdzie Słowo Boże jest odrzucone, tam jest ogień, tam jest los gorszy niż los Sodomy. To Słowo Boże zatem dzisiaj wzywa nas do odnowienia przymierza z Bogiem, do przejęcia się Bożym prawem, tak jak Żydzi przejęli się prawem mojżeszowym, my mamy się przejąć prawem Ewangelii i zadecydować, czy chcemy przyjąć Jezusa, także Jego wysłanników, czy chcemy odrzucić, z konsekwencjami, które Jezus zapowiada.